Umiłowani w naszym Panu Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo, kochana nasza młodzieży, nasze dzieci oraz wszyscy przyjaciele Boga i Jego Słowa. Ta pieśń, którą zaśpiewaliście, myślę, że nastroiła nas do tego, abyśmy szeroko otwarli nasze uszy na głos Słowa Bożego, przekazanego nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Jego świętych apostołów i mogli zrozumieć to, co On do nas dzisiaj chce powiedzieć według planu i programu, jaki za sprawą Ducha Świętego przygotowali braterstwo. Zanim przystąpię do rozważań biblijnych, chciałem braterstwu przywieźć chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa. Co prawda przybyła nas tutaj liczna grupa i wszyscy przywozimy wam serdeczne bratnie pozdrowienia, szczególnie od tych braci, którzy nie mogli przyjechać, którzy pozostali w zborze. A także przywożę wam pozdrowienia od zboru z Wrocławia, którego odwiedziłem 1,5 tygodnia temu, czwartek. Również mieliśmy tam bratnią społeczność i zgromadzeni tam braterstwo prosili, aby serdeczne pozdrowienia również na tą konwencję przywieźć, a szczególnie nasze dzieci, Dariusz i Ola, a także nasza wnuczka, co braterstwu przywożę. Dziękuję bardzo. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Apostoł święty Paweł przejął tą naukę od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bowiem nasz mistrz i nauczyciel, który przekazywał nam słowo, które wziął od swojego Ojca, przekazywał pełną misję, która mu została powierzona. Bowiem pierwsze jego przyjście było z powodu grzechu. Przyszedł tu na ziemię, aby zgładzić grzech pierworodny. Drugie jego przyjście zapowiadane jako zbawienie wszystkich ludzi. I apostoł święty Paweł, przejmując te słowa od naszego Pana Jezusa Chrystusa, kieruje je przede wszystkim do tych, którzy zakosztowali mocy przyszłego wieku, uwierzyli w naszego Pana Jezusa Chrystusa i zostali usprawiedliwieni z wiary. Którzy skorzystali z daru niebieskiego, rozpoznali obietnicę naszego Pana jako uczestnictwo w powołaniu niebieskim. I do nich apostoł święty Paweł kieruje te słowa. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Myślę, że chcielibyśmy żyć. Że wszyscy pragniemy, aby ta obietnica Boża spełniła się na nas, spełniła się w naszym życiu. Apostoł święty Paweł nauczał tak, jak nauczał nasz Pan Jezus Chrystus. A nasz Pan, gdy zaczął nauczać, to mówi, że są dwie drogi. Dzisiaj możemy podążać tylko dwoma drogami. Jedna jest taka droga, na której nie trzeba nic zrobić. Droga bardzo łatwa, bez żadnego wysiłku, bez trudu. Nawet na tą drogę nie trzeba wchodzić. Wystarczy nic nie robić, żeby być na tej drodze. I nasz Pan Jezus Chrystus tą drogę nazwał drogą szeroką. Czytamy jego słowa w Ewangelii Mateusza, rozdział 7, 13 i 14 werset. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestrona droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. I to jest ta droga, o której wspomniałem. Jest wielu takich, którzy wchodzą na tą szeroką drogę. bo ona jest bardzo łatwa i wygodna w dzisiejszym świecie. Ale 14 werset Pan Jezus mówi. A ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest takich, którzy ją znajdują. Czy tylko niewielu będzie zbawionych? Zapytali kiedyś uczniowie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus mówi, że tą wąską drogę niewielu znajduje. Ale nasz Pan zachęca, wchodźcie na tą drogę przez ciasną bramę, bo ta droga prowadzi do żywota wiecznego. Choć wąska droga kończy się życiem wiecznym, życiem niezniszczalnym, nieśmiertelnym, to jednak może również nazywać się drogą śmierci. Bo żeby na tą drogę wejść, trzeba uwierzyć w naszego Pana Jezusa Chrystusa, trzeba przyjąć chrzest w śmierć, czyli razem z Nim umierać. I dopiero wtedy możemy iść tą drogą, która doprowadzi nas do życia wiecznego. Niewielu jest takich, którzy tą drogę znajdują. Niewielu jest dzisiaj takich, którzy rozpoznają tę możliwość, tą tajemnicę, która była zakryta od wieków i od pokoleń, a teraz jest objawione świętym Jego, pisze apostoł święty Paweł w liście do Efezjan. A ci, którzy ją odnajdują, zastanawiają się, czy na nią wejść. I niewielu jest takich, którzy na nią wchodzą. Nasz Pan Jezus Chrystus wypowiedział słowa zapisane w Ewangelii świętego Łukasza w rozdziale 12, wersety od 32 do 34 przeczytamy. Nie bój się, o maluczka czutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Pan Jezus, mówiąc o zwycięzcach tej drogi wąskiej, powiedział: nie bój się, maluczka czutko. W starszym przekładzie pisze: małe statko. Nie bójcie się, bo Bogu, Ojcu waszemu, upodobało się dać wam królestwo. To jest Boży odwieczny zamiar, Boży plan. A żeby wybrać pomiędzy ludzi szczególną grupę osób, którą trzeba doświadczyć i sprawdzić i przenieść ją do życia duchowego. Pan Bóg nie chciał wszystkich ludzi z ziemi zabrać do nieba. Nie taki jest Boży plan, bo o tym Biblia nam nie wspomina. Ale Pan Bóg chciał tylko szczególną klasę wybrać, którą On uzna za święty. Wybrać z ludzi, którzy w tym stanie grzesznym, w stanie panowania zła i nieposłuszeństwa są zdolni podejmować wąską drogę, która jest drogą przeciwności w stosunku do grzechu i zła. Dla nich Pan Bóg przygotował królestwo. Nie bój się, malutka czutko. Ojcu mojemu upodobało się dać wam królestwo. I dalej nasz Pan Jezus Chrystus naucza. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie skarb wasz, tam będzie serce wasze. Może to była bardzo trudna nauka dla apostołów wtedy i dla uczniów, którzy słuchali głosu naszego mistrza. Ale mówi: żyjcie tak w swoim życiu, aby najważniejszy skarb wasz, który będziecie gromadzić, był nie tutaj na ziemi, ale w niebie. I sentencją tych słów jest dalsza wypowiedź naszego Pana, który mówi, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie wasze serce. Gdzie jest wasza największa wartość, to tam zawsze będą zmierzały wasze uczucia, wasze myśli i o tym skarbie będziecie zawsze wspominali. O ten skarb będziecie się troszczyć, aby wam nic nie zabrał. Dlatego apostołowie nauczali, a szczególnie apostoł święty Paweł, że żeby stać się uczestnikiem tej wąskiej drogi, to trzeba uwierzyć w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko uwierzyć, że On istnieje, że był tutaj na ziemi, że nauczał, że pozostawił 4 Ewangelie i polecił apostołom, ażeby byli świadkami Jego nauki i zmartwychwstania, ale przyjąć wiarą Jego słowo, że kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, zbawiony będzie. I święty Paweł apostoł w liście do Rzymian w rozdziale 10, 9 i 10 werset napisał takie słowa. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Tak nauczał święty Paweł, że żeby wstąpić na tą drogę, trzeba w sercu uwierzyć. I wtedy dostępuje się harmonii i pokoju z Bogiem. I święty Paweł apostoł w liście do Rzymian, werset rozdział 5, werset 1 i 2 pisze, że usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dzięki Niemu mamy przystęp do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Dzięki temu usprawiedliwieniu, dzięki pokojowi z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Pan Bóg pokazuje nam obietnicę powołania niebieskiego. Mamy przystęp do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Trzeba uwierzyć i przez wiarę dostąpić pojednania z Bogiem. Ale apostoł święty Paweł dodaje rzecz szczególną, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, ale ustami na zewnątrz wyznaje się ku zbawieniu. Żeby być zbawionym, trzeba wyznać przed wieloma świadkami, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa i Jemu poświęcam swoje życie. Trzeba przyjąć chrzest w śmierć. I o nim też pisze i naucza święty Paweł apostoł w liście do Rzymian w rozdziale 6, werset 3, werset 4. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Chrzest śmierć Chrystusa. To jest szczególny chrzest, o którym pisał apostoł święty Paweł. Jest to chrzest, który świadczy o tym, że my postanawiamy swoje życie złożyć w ofierze na służbę Panu Bogu. Umrzeć razem z Chrystusem. Razem z Nim umrzeć po to, ażeby w przyszłości razem z Nim żyć. I od tego momentu musimy prowadzić nowe życie. Nowe życie? To jakie to nowe życie? Nowe życie, apostoł święty Paweł o nim wspomina w 12 rozdziale, również w czytanego listu do Rzymian, werset pierwszy i werset drugi. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Apostoł święty Paweł odkrywa nam jakby tą tajemnicę, że od momentu chrztu powinniśmy żyć według ducha. Nasza służba powinna być duchowa. Nie według ciała, nie według litery, ale według ducha. I w wersecie drugim jeszcze dalej wyjaśnia, na czym to polega. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Abyście przemienili swój umysł. Abyście zmienili sposób swojego myślenia. Już nie myślcie tak, jak myślą inni ludzie, zajęci sprawami dnia codziennego, ale wymyślcie po Bożemu. A żebyście umieli rozpoznać, rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dla Pana Boga miłe, przyjemne i doskonałe. Nie upodabniajcie się do tego świata. Nie żyjcie tak, jak żyje się w tym świecie, ale żyjcie według nauki naszego Pana i Jezusa Chrystusa i apostołów. Żyjcie tak, ażeby wasze życie było miłe Panu Bogu. Gdy apostoł święty Piotr wygłosił swoje słynne kazanie w dniu Pięćdziesiątnicy, to w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 36 do 38 wersetu, przeczytamy takie słowa. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Gdy to usłyszeli, byli do głębi poruszeni. W ich sercu coś się zmieniło. Nastąpiła jakaś zmiana. Zrozumieli słowa apostoła świętego Piotra, że ukrzyżowali tego, którego Pan Bóg do nich posłał. Ukrzyżowali tego, którego Pan Bóg uczynił Panem i Chrystusem, czyli pomazańcem. I wtedy rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? Co w takiej sytuacji mamy czynić, gdy zrozumieliśmy, że ten, którego my ukrzyżowaliśmy, jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem? Że On umarł za nas i za grzechy nasze. A Piotr do nich, czytamy werset 38. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Mówi apostoł święty Piotr do tych Żydów, którzy już zrozumieli, uwierzyli w Chrystusa. Którzy go zapytali, co mamy czynić. A Piotr mówi, upamiętajcie się. Zmieńcie sposób swojego myślenia, sposób swojego życia, sposób swojego działania. Nawróćcie się. Odstąpcie od swoich waszych grzechów, a przyjmijcie chrzest. Ochrzcijcie się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, bo ta ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa jest również i za was. Jeżeli to uczynicie, to weźmiecie dar Ducha Świętego. Pan Bóg obdarzy was mocą z wysokości. Pan Bóg da wam zaczątek nowego duchowego życia. I wy to nowe duchowe życie w cielesnej naturze ludzkiej musicie rozwijać, pielęgnować, karmić, ażeby ono w zupełności się wykształtowało i kiedyś mogliśmy otrzymać narodzenie z ducha. Bo nie można stać się istotą duchową, kiedy się jest istotą cielesną. Czy Pan Bóg może tak człowieka przemienić? Kaznodzieja Salomon napisał, że w grobu, do którego idziesz, nie ma żadnej zmiany. Nie ma żadnej pracy, nie ma żadnego działania. Jest to stan niebytu. Dlatego Pan Bóg tak zamierzył w swoim planie, najpierw w odniesieniu do naszego Pana Jezusa Chrystusa, a później do Jego uczniów, do Jego naśladowców, że w cielesnej naturze człowieka będzie się rozwijał zaczątek nowego duchowego życia. To jest nowy umysł, spłodzony do życia duchowego. I my dzisiaj w naszym życiu, w naszym poświęconym życiu musimy rozwijać to nowe życie, aby mogło w przyszłości narodzić się z ducha, być istotą duchową. Musimy dzisiaj wyrabiać sobie umysł istoty duchowej. Odchodzić od ciała, od natury cielesnej, a zmierzać tam do góry. Pan Jezus, kiedy chciał to przekazać swoim uczniom, to bardzo długo ich przygotowywał, żeby tą naukę im pozostawić. I jak będziemy czytać fragment nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 16, to zauważymy, Ewangelia Mateusza, rozdział 16, od 21 wersetu. Zauważymy, jak Pan Jezus zaczyna swoje nauczanie. Od tej pory Jezus Chrystus tłumaczył uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Od tej pory, nie wcześniej, od szczególnego momentu nasz Pan Jezus Chrystus zaczął mówić o swojej śmierci. Ale aby móc mówić im o swojej śmierci, musiał im do tego przygotować. Wcześniej uczynił bardzo wiele cudów na oczach uczniów. Nakarmił 4000 ludzi. Uzdrawiał. Przygotowywał ich do tego, ażeby im pokazać, że On ma wielką moc, którą otrzyma od swojego Ojca. Że On może uczynić wszystko. Może zatrzymać burzę. Może uciszyć wiatr. Może również uzdrowić człowieka z wszelkich niemocy. I gdy już uczniowie to widzieli, to od tego momentu zaczął im mówić, że On musi umrzeć. A Piotr, wziąwszy Go na stronę, począł Go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Czy apostoł święty Piotr źle życzył naszemu Panu? Czy dzisiaj, kiedy ktoś jest w zagrożeniu śmierci, jakie słowa do Niego przekazujemy? Nie przyjdzie to na ciebie nigdy? Zauważmy, co nasz Pan Jezus Chrystus odpowiada Piotrowi. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Apostoł święty Piotr miał dobre intencje, ale myślał po ludzku. A szatan wykorzystał to, ażeby było dodatkową pokusą dla naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myślenie człowieka po ludzku bardzo często jest pokusą pochodzącą od szatana. Bo nie myślisz o tym, co boskie, ale myślisz o tym, co ludzkie. Pan Jezus przygotowywał swoich uczniów do tego, ażeby zrozumieli, żeby otrzymać życie, duchowe życie, to trzeba umrzeć jako istota ludzka. Trzeba złożyć swoje życie w ofierze. I od momentu chrztu, kiedy w sposób symboliczny składamy swoje życie w ofierze, zaczyna rozwijać się nowe duchowe życie. I tak było w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus prowadzi tą lekcję dalej. Od 24 wersetu, 16 rozdział czytamy. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Pan Jezus mówi: jeżeli chcesz być moim uczniem, jeżeli chcesz być tym chrześcijaninem, jakich powołuje Ojciec do tego, aby stali się uczestnikami powołania niebieskiego, to weź swój krzyż i chodź za mną. Chodź tą samą drogą, którą ja pokonałem. I dalej Pan Jezus mówi do nich bardzo trudne słowa. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. Kto by tak bardzo umiłował to życie cielesne tutaj na ziemi, które również jest wspaniałym darem od Boga. I każdy chciałby jak najdłużej żyć. Ale kto wartość tego życia przekłada wyżej niż obietnice Boże odnoszące się do życia wiecznego, a przede wszystkim do życia w sferze ducha, to nigdy tego życia nie otrzyma. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Co człowiek może dać za to, ażeby otrzymać życie wieczne, życie niezniszczalne, życie, które nigdy się nie kończy? Ileż dzisiaj w naszych społeczeństwach jest ludzi bogatych? Czy nie stać ich byłoby kupić sobie życie na wieczność? Nie ma takiej ceny. Nie ma takiej wartości oprócz tej, którą złożył nasz Pan Jezus Chrystus w ofierze, doskonałe ludzkie życie. I ono tylko może dać możliwość ubiegania się o życie wieczne. Bóg dzisiaj chce zmienić ludzi narodzonych na nowo, zmienić ich umysł, przygotować ich do natury duchowej, ażeby umieli rozróżniać, rozsądzać sprawy nie według ciała, ale według ducha. I w takim postępowaniu pomaga nam Duch Święty. Ochrzcijcie się brzmią jeszcze w naszych uszach słowa apostoła świętego Piotra, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Otrzymacie tą moc wysokości, która będzie zmieniała wasz umysł. Apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście napisał, że kto z Boga się narodził, nie grzeszy, bo ten Boży posiew nie może prowadzić go do grzechu. Do grzechu nas tylko prowadzi stara natura, ludzka natura. Życie według Ducha. Co to jest to życie według Ducha? Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 8 od 5 do 8 wersetu napisał słowa. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Czy trudna to jest nauka, braterstwo? Czy słowa te są trudne do zrozumienia? Apostoł święty Piotr, Paweł w taki prosty sposób to wyjaśni. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, co ziemskie, co jest związane z doczesnością, z tym obecnym życiem. Ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Te myśli cielesne są wrogie Bogu. Sprzeciwiają się nauce Bożej. Nie pasują do nauki Bożej. Nie akceptują nauki Bożej. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeżeli po chrzcie, po naszym zewnętrznym pokazaniu, że wybieramy drogę za naszym Panem Jezusem Chrystusem, poświęcamy się Jemu na służbę, otrzymaliśmy zaczątek duchowego życia za sprawą Ducha Świętego, to mieszka w nas Duch Chrystusowy. To On będzie pobudzał nasze myśli, On będzie kształtował nasze usposobienie, naszą świadomość. Natomiast jeśli tego ducha nie posiadamy, to nie jesteśmy Jego. I nasze myśli nie będą zmierzały w kierunku spraw duchowych, ale bardziej nasze myśli będą zmierzały do tych spraw cielesnych, do spraw ziemskich. Pan Bóg chce, abyśmy w tym naszym poświęconym, ofiarowanym życiu walczyli z naszymi pokusami ciała, z naszymi ziemskimi pokusami, z naszymi pożądliwościami, a żebyśmy przede wszystkim walczyli z grzechem. Bo pokusa, kiedy nadarza się jakaś możliwość, okoliczność, prowadzi nas do grzechu. I jeżeli będziemy ustawicznie grzeszyć, to ten zaczątek nowego duchowego życia, to nowe stworzenie będzie w nas umierało. Jeżeli ta stara ludzka wola, ludzka natura będzie w podejmowaniu decyzji w naszym życiu zawsze zwyciężała, to nowe stworzenie będzie zagaszane. Każde nasze działanie, każdy nasz uczynek rozpoczyna się w myśli, w naszym umyśle. I proszę braterstwa, na tym etapie jest prowadzona walka u ludzi tych, którzy Panu Bogu poświęcili się na służbę, którzy przyjęli Ducha Bożego, Ducha Chrystusowego. Każda nasza decyzja, każde nasze działanie to jest ustawiczna walka. I ta walka odbywa się w każdym dniu, w każdej godzinie, bo tam zderzają się myśli cielesne i myśli Boże, myśli duchowe. Tam będzie walka woli starej ludzkiej natury i walka tej nowej woli, która jest z Ducha Bożego. I apostoł święty Paweł bardzo dokładnie to czuł, to rozumiał i o tym pisał. W liście do Rzymian, w rozdziale 7, werset 22 i 23, apostoł święty Paweł mówi: bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Według tego nowego człowieka, według nowego stworzenia, o którym pisze w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5, według tego nowego człowieka mam upodobanie w zakonie Bożym i pragnę czynić to, co rozpoznaję jako wykonanie woli Bożej. Ale w członkach moich, czyli w tej cielesnej naturze, dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Bardzo często nasze myśli, nasze ludzkie działania zniewalają nas. Przeszkadzają nam w tym, ażeby we właściwy sposób wypełniać wolę Bożą. I każdy z nas w swoim życiu musi prowadzić tą walkę, ten bój, ażeby zawsze zwyciężało nowe stworzenie, nowa wola. Co czynić, żeby żyć według ducha, a nie według ciała? Pierwszą, myślę, taką bardzo ważną doradą jest to, ażebyśmy się codziennie wznosili w modlitwie do naszego Ojca Niebieskiego z prośbą o pomoc i błogosławieństwo. Mówili Mu o swoich trudnościach i problemach, o swoim stanie, który nam przeszkadza w tym, ażeby Jego wolę spełniać na każdym miejscu. Prośmy Go o pomoc, a ta pomoc przyjdzie. Nasze środowisko, nasze otoczenie bardzo często wywiera na nas bardzo duży wpływ. Wpływa na nasze myśli, a także wpływa na nasze działania. I tutaj potrzebna jest bardzo silna wola i dużo samokontroli. Ażeby w naszym codziennym życiu nie siać dla ciała, ale siać dla ducha. Bo jeżeli będziemy siać dla ducha, to z tego siania będziemy zbierać plon na żywot wieczny. Apostołowie pozostawili nam wiele wspaniałych dorad, które pomagają nam staczać tą walkę. Oni nie pozostawili nam bardzo wielu przepisów w postaci nakazów i zakazów. To możesz czynić, a tego ci nie wolno, bo tak już było w zakonie. I zakon nikomu nie dał życia. Bo człowiek z uczynków nie może być usprawiedliwiony, nie może dojść do życia, ponieważ jest niedoskonały. Pan Bóg chce, ażeby rozwijała się w nas wiara. Żebyśmy przede wszystkim wierzyli w ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że tylko dlatego, że On za nas umarł, my możemy się zbliżać do Pana Boga. I nasze grzechy mogą być nam odpuszczone. W pierwszym liście do Koryntian apostoł święty Paweł daje nam taką doradę w rozdziale 9, werset 25. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Apostoł święty Paweł naszą służbę dla Pana przyrównuje do biegu na stadionie. I mówi, zobaczcie, że ten zawodnik, żeby wygrać zawody, to on się od wszystkiego wstrzymuje. Czy od wszystkiego zupełnie się wstrzymuje? Ale przede wszystkim wstrzymuje się od tych rzeczy, które będą później mu przeszkadzały i utrudniały w zdobyciu tego pierwszego miejsca. Bo apostoł święty Paweł mówi tylko o jednej nagrodzie. Chociaż my dzisiaj widzimy, że zawodnicy otrzymują drugie miejsce, trzecie miejsce. Jeszcze czasem dalsze są nagradzane. Apostoł nic nie mówi. Mówi, że bieg jest po to, ażeby go zwyciężyć. Ten bieg jest nie po to, żeby tylko brać w nim udział i żeby tylko dobiec. Ale ten bieg musi dać zwycięstwo. Jeżeli będziemy chcieli to zwycięstwo otrzymać, to będziemy dzisiaj kontrolowali nasze życie. A przede wszystkim wszystkie te czynniki naszego życia, które nam w tym biegu mogą przeszkodzić. Które nam mogą uniemożliwić zdobycie tej nagrody. Bo tylko jeden zdobywa wieniec. Ten, który zwycięży. Na innym miejscu ten sam apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 2, w wersecie 7 napisał. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci nieśmiertelności, da żywot wieczny. Ci, którzy trwają w dobrym uczynku. Dobry uczynek to jest coś więcej niż przykazanie, niż przepis. To jest coś więcej niż prawo. Bo to jest to, co wynika z miłości, żeby innym czynić dobrze. To jest coś więcej niż mówił zakon w Starym Testamencie. Stary Testament mówił, ty nie czyń tylko krzywdy swojemu bliźniemu. To będziesz przestrzegał prawo. Ale Pan Jezus mówi, że trzeba trwać w dobrym uczynku. I ci, którzy ustawicznie trwają w dobrym uczynku, których całe życie przepełnione jest dobrymi uczynkami, oni zmierzają, jak pisze apostoł święty Paweł w tym odczytanym wersecie, do chwały, czci i nieśmiertelności. Oni zmierzają do tej nagrody, do życia wiecznego. W pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6, a 6 wersecie apostoł święty Paweł nawołuje do pobożności. Ale ta pobożność wtedy jest skuteczna. Wtedy jest miła Panu Bogu, jeżeli poprzestajemy na mały. Jeżeli nie zabiegamy o wielkie rzeczy w tym świecie. Nie zabiegamy o to, o co dzisiaj walczą ludzie. O majątek, o sławę, o władzę. Pobożność jest wielkim zyskiem, ale wtedy, kiedy pozostajemy przy małym. Jednakże wszystkie te napomnienia apostolskie, napomnienia biblijne zawiodą, jeżeli to wszystko nie będzie podbudowane miłością do samego Boga. Jeżeli to wszystko nie będzie zasadzać się na tym największym przykazaniu, o którym powiedział nasz Pan Jezus Chrystus, że będziesz miłował Pana Boga Twego z całej myśli, z całej duszy. Jeżeli nasze działanie będzie powodowane tylko tym, ażebyśmy nie podlegali karze, to jest to działanie z przymusu. Ale Pan Bóg oczekuje takich chwalców, takich naśladowców, takich uczniów, którzy by sami dobrowolnie z miłości podejmowali najpierw to poświęcenie, tą służbę, a później, ażeby sami z miłości chcieli przykazań Bożych przestrzegać. Nie z obawy przed karą. Bo jeżeli chcemy przestrzegać przykazań tylko i wyłącznie z obawy przed karą, to wracamy się do cielesności. Ale my, jako dzieci Boże, o których też pisze apostoł święty Paweł, winniśmy rozpoznawać wolę swojego Ojca i tą wolę tak wypełniać, ażeby nasze działanie było przyjemne dla Pana Boga. Jeśli byście duchem sprawy ciała umartwiali, żyć będziecie. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym zmartwychwstaniu, warunkiem uczestnictwa w nieśmiertelności jest właśnie umartwienie starej ludzkiej natury. Bo apostoł święty Paweł napisał o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że On umarł raz za grzechy. Umarł raz. I tam dalej apostoł święty Paweł w liście do Rzymian pisze, dlatego i wy również powinniście raz umrzeć. Złożyć swoje życie w ofierze. Umartwiać swoją ludzką naturę. Umartwiać swoją ludzką naturę, a umysł ożywiać przez Słowo Boże, odradzać go w Duchu Świętym, ażeby rozwijał się jako nowe stworzenie. Takie umartwianie uczynków ciała, taka walka z jego słabościami i dążeniami jest nazywana przez apostoła świętego Pawła bojem i tą bojem wiary. Bo mówi, jak wspominaliśmy, że ciało walczy przeciwko Duchowi Świętemu, a duch przeciwko ciału. Duch, czyli ta nowa wola, jeżeli jest ochocza i walczy z całej swojej siły ze słabościami ciała, walczy z grzechem, to Pan Bóg uzna to za nasze zwycięstwo. Bo nie z uczynków usprawiedliwiony będzie człowiek, ale z wiary. Z wiary i chęci podejmowania walki z cielesnymi skłonnościami i staranie się żyć według ducha, według zasad Bożych. To nie znaczy, braterstwo, że my w życiu nie grzeszymy. To nie znaczy, że te słabości ciała nigdy nie zwyciężają. Ale dopóki trwa walka, dopóty jest nadzieja, że nowe stworzenie żyje. Że żyje i będzie wzmacniane mocą Ducha Świętego, mocą Bożą, ażeby mogło zwyciężyć. Jest w tej chwili jeszcze jedna droga, którą obierają często ludzie. Jest droga kompromisu. Ale myślę, że dosyć szerokie zagadnienie, myślę, że go pominiemy. Ale zwracajmy, braterstwo, na to uwagę, że wielu z nas, bardzo często zdarza się taka sytuacja, że chcemy trochę poświęcić dla Pana, a trochę dla ciała, dla naszej starej ludzkiej natury, ale pamiętajmy o tym, że potem przyjdą trudności i doświadczenia, bo musi się okazać, czy chcemy czynić wolę Bożą, czy też nie. Chciałbym, żebyśmy, braterstwo, w krótkości przeprowadzili sobie każdy z nas taki test. Czy żyjemy bardziej według ciała, czy żyjemy bardziej według ducha? Pan Jezus powiedział, gdzie jest skarb wasz, tam i będzie wasze serce. O czym najczęściej myślimy? Czy o rzeczach ziemskich, cielesnych, tych doczesnych? Czy bardziej myślimy o tych rzeczach duchowych? Żyjemy Bożym planem, wspaniałymi obietnicami danymi przez Boga? Czy żyjemy według ducha? Czy jak się spotykamy z braćmi i zaczynamy rozmowę, to braterstwo, na jakie tematy rozmawiamy? Czy nie bywa czasami tak, że jeżeli zacznie się temat nauki apostolskiej albo naszego Pana Jezusa Chrystusa, to za chwileczkę temat się zmienia i przechodzi zupełnie na sprawy inne. Gdzie jest skarb wasz, tam jest i wasze serce. A z obfitości serca usta mówić będą. Czy nie najczęściej mówimy o tym, o czym myślimy? To, co jest w naszym umyśle, co jest w naszym sercu? Apostoł Święty Paweł w liście do Galacjan, w rozdziale trzecim i trzecim wersecie, napisał takie słowa. Czy aż tak nierozumni jesteście, pisze do Galacjan, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Apostoł Święty Paweł napomina zbór Galacjan. Bo oni wracali się do przestrzegania praktyk zakonu. Bo przecież łatwiej jest człowiekowi rozpoznawać drogę, kiedy ma wyraźne znaki, przepisy, nakazy i zakazy. Ale jeżeli sam musi odkrywać, rozpoznawać wolę Bożą i wyznacza sobie tą drogę życia w duchu, to już jest o wiele trudniej. I czy dzisiaj, braterstwo, nie spotykamy takich głosów, że bardzo mało się mówi na temat codziennego życia, jak w tym miejscu się zachować, jaką tutaj podjąć decyzję, a co zrobić w takiej czy innej sytuacji, kiedy przychodzą różne zagrożenia z zewnątrz. Chcielibyśmy mieć gotowe znaki, zakazy i nakazy. Czy to braterstwo nie jest zmierzanie w kierunku ciała? Rozpoczęliście w duchu, a kończycie na ciele, pisze apostoł Święty Paweł. W innym miejscu apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, też w rozdziale trzecim i wersecie trzecim, napisał takie słowo. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Mówię to, braterstwo, po to i czytam te słowa po to, ażebyśmy analizowali nasze poświęcone życie, czy bardziej żyjemy według ciała, czy bardziej żyjemy według ducha? Czy też idziemy na ten kompromis, który jest jakby dodatkową drogą? Trochę dla ciała i trochę dla ducha. Czy w naszych rodzinach, w naszych zborach, w naszym środowisku, pomiędzy nami nie ma czasem kłótni? Miejmy na uwadze słowa apostolskie, że gdy tak się dzieje, to apostoł napomina, cieleśni jesteście, braterstwo. Kochani, braterstwo, czas jest bardzo krótki. Byłoby jeszcze wiele do mówienia, bo to jest całe nasze nauczanie. Jak mamy żyć jako chrześcijanie? O wielu rzeczach żeśmy nie wspomnieli. Wspomniałem tylko o wybranych wersetach, o tych, które uważałem, że trzeba w tym miejscu powiedzieć, ażeby służyły naszemu wspólnemu zbudowaniu. Nasza wąska droga jest drogą trudną, drogą wyboistą, drogą ciernistą. I gdyby nie moc Boża, moc Ducha Świętego, która jest nam udzielana na każdym kroku, ta droga byłaby bardzo trudna do pokonania. Ale słowa naszego mistrza, naszego nauczyciela i naszego wodza zbawienia dodają nam otuchy. Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 16, 33 wersecie napisał: ufajcie moim słowom, ufajcie mojemu zapewnieniu. Ja zwyciężyłem świat i wy też zwyciężycie. Bo zwyciężyć świat można tylko przez wiarę, dopowie apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście. Apostoł Paweł tą trudną drogę opisywał według siebie, jaką on przechodził. I w 12 rozdziale drugiego listu do Koryntian 7 do 10 wersetu napisał takie słowa. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierw w moje ciało. Jakby posłaniec szatana by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by On odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. I taka, braterstwo, jest nasza służba. Pan Bóg chce czasami, ażebyśmy zrozumieli, że jako ludzie jesteśmy słabi. I żeby czasami to zrozumieć, trzeba przejść przez wiele ucisków. I gdy wtedy zwracamy się do naszego Ojca, który jest w niebie, o pomoc i błogosławieństwo, o wzmocnienie i wsparcie, to zrozumiemy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Bo wiem, że we mnie jest Duch Chrystusowy, pisze święty Paweł Apostoł. I trudności tej drogi są tym czynnikiem oczyszczającym, wybielającym, przygotowywującym ten szczególny lud wybrany dla imienia Bożego. Wiedząc o tym, braterstwo, przystąpmy śmiało do tronu łaski, abyśmy mogli doznać miłosierdzia i znaleźć łaskę w czasie potrzeby. Prowadząc dobry bój wiary, usiłując uchwycić się żywota wiecznego, korony chwały, czci i nieśmiertelności. I życzeniem dla braterstwa niech będą słowa apostoła świętego Pawła z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział 4, 7 i 8 werset. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dzisiaj, braterstwo, życzę Wam tego dobrego boju w duchu, ażebyśmy duchem sprawy ciała umartwiali. A w przyszłości życzę Wam wieńca sprawiedliwości, ażebyśmy mogli, tak jak apostoł święty Paweł, powiedzieć u schyłku naszej służby: dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a ona zwycięża świat. I otrzymali tą najwyższą nagrodę korony chwały, którą braterstwu życzę i sam pragnę, co daj nam Panie Boże. Amen.